Ortodoksja.
Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj temat niereligijny, temat społeczny, narodowościowy i z okresu międzywojennego. A żeby potraktować ten temat, inspiracją stało się wydanie książki niedawno wydanej profesora Jana Widackiego z Krakowa, byłego posła, prawnika, który nie tylko zajmuje się prawem, ale także potrafi i napisać książkę, powiedziałabym, historyczną. I o tej dzisiaj będę opowiadała. Dlaczego akurat nią chcę Państwa zainteresować? Ponieważ dotyczy tak zwanych kresów, czyli ziem współczesnej zachodniej, Białorusi zachodniej, Ukrainy, także części Litwy, a to są ziemie gęsto zamieszkałe przez prawosławnych. I czy według tej książki wytrzyma mit kresów wschodnich, które odbiły się i w poezji, i w piosence polskiej, i w ogóle w literaturze, i w sentymentalnych wspomnieniach typu czar Polesia. Jaki ten był czar Polesia rzeczywisty? A dlaczego mówię, że rzeczywisty, a nie zniekształcony poprzez różne punkty widzenia? Ponieważ książka została napisana na bazie wspomnień ludzi, oficerów służących w Korpusie Ochrony Pogranicza. I to były informacje nie do upowszechniania, a po prostu wewnętrzne dla służby, w ramach której służono. Więc Korpus Ochrony Pogranicza, w skrócie KOP, został utworzony w 6 lat po odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1924 roku. Okazało się, że ani wojsko, ani inne służby, nawet po 1921 roku, czyli po traktacie ryskim, nie potrafili się uporać z ochroną wschodniej granicy, a szczególnie tej, która biegła przez Polesie na długim odcinku i biegła przez tereny zabagnione. Ona była zwyczajnie nieszczelna i na niej działy się różne rzeczy. Trzeba było ją chronić. Na tej granicy kwitł zwyczajnie nielegalny przemyt i łatwo ją się przekraczało. To była granica ze Związkiem Radzieckim. I na to pogranicze przenikały zwyczajne bandy ze Związku Radzieckiego, które napadały na dwory, plebanie, rabowały podróżnych i bezkarnie wycofywały się za granicę. W samym 1923 roku odnotowano blisko 130 napadów. Granice trzeba było natychmiast uszczelnić. I to zadanie powierzono Korpusowi Ochrony Pogranicza. A powstanie tego korpusu jeszcze przyspieszył pewien bardzo głośny napad, o którym nawet pisał opiniotwórczy Ilustrowany Kurier Codzienny. Jechał pociąg z Pińska do Łińca. Zatrzymali go napastnicy. Kazali podróżnym rozebrać się do naga i położyć twarzą do podłogi. Rabowali wszystkich po kolei. Także z odzieży. A wśród nagich i rabowanych znaleźli się, tu uwaga, wielcy dostojnicy. Wojewoda miejscowy Stanisław Downarowicz, biskup Zygmunt Łoziński, senator Bolesław Wysłouch z żoną Marią, nawet komendant okręgowy policji z Brześcia, inspektor Józef Miesowicz i, o dziwo, kilkunastu policjantów. Jaka była siła band? Było to zdarzenie zupełnie niesłychane. Sowieccy dywersanci wtargnęli bez przeszkód na kilkadziesiąt kilometrów w głąb terytorium polskiego państwa, a potem bezkarnie wycofali się na stronę sowiecką. Odczytano to jako także ośmieszenie i upokorzenie państwa polskiego. Prasa oceniała to tak. Niedołęstwo władz kresowych doprowadziło do potwornego skandalu. Wracamy do opracowań oficerów KOR. One pokazują prawdziwy obraz kresów wschodnich II Rzeczypospolitej. Obraz we współczesnym polskim piśmiennictwie mocno zmitologizowany, polukrowany i zafałszowany. I taka historia polukrowana nie jest nauczycielką życia. Przeciwnie, to fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki. Dlatego mówimy o tym prawdziwym obrazie stworzonym dla nas przez profesora Jana Widackiego, który w swojej książce informuje o stanie dróg, szkolnictwie, o wyznaniowym i narodowościowym zróżnicowaniu i o tym również pisze przy okazji, że granica, która powstała po traktacie ryskim, była sztuczną, ponieważ dzieliła sąsiadujące ze sobą od stuleci wsi, wspólnoty, organizmy sąsiednie, rodzinne, parafialne, nawet gospodarcze. Mniejszości narodowe na tym obszarze stanowiły zdecydowaną większość. Głównie prawosławni byli to. Ale te mniejszości były wobec państwa polskiego nieufne albo obojętne. To głównie Białorusini Żydzi. Także wręcz wrogie to Ukraińcy. Żydzi bowiem pamiętali pogromy z czasów ostatniej wojny i zaraz po niej Ukraińcy w Małopolsce Wschodniej, którzy dopiero co przegrali z Polakami wojnę o Lwów i własne państwo, też pamiętali swoje krzywdy. Były to obszary, zwłaszcza na odcinku północnym i centralnym, zacofane. Poziom analfabetyzmu sięgał nawet 80%. Poziom życia był przygnębiająco niski. O tym, w jakich warunkach żyła ludność kresowych gmin, pisał oficer Adolf Olechnowicz. Rolnicy po wioskach gospodarzą jak ich dziadowie i pradziadowie. Nierzadko spotkać można sochę i bronę drewnianą. Poza pługiem i sieczkarnią narzędzi rolniczych wyższego rzędu, a tym bardziej maszyn, nie mają. System uprawy trójpolowy. Nawozów sztucznych nie stosują. Sadów nie ma. Liche grunta i niska kultura pracy nie mogą zaspokoić codziennych, skromnych potrzeb. Nie mogą ich dostatecznie nakarmić i odziać. Stąd życie po wsiach jest biedne, nędzne, smutne, nieraz tragiczne. Życie to z roku na rok pogarsza się wskutek ciągłego rozdrabniania tych i tak drobnych gospodarstw poprzez dziedziczenie oraz skutek długów i zależności podatkowych. 50% chłopów, w niektórych wioskach nawet 90%, już od Bożego Narodzenia kupuje żyto na chleb. Zarabiają na to przemytnictwem, zbieraniem jagód i grzybów, pracą w lesie, na wiosnę sadzeniem drzew, w tartaku wyrabianiem gontów, robotą na kolei, trochę tkactwem i rybołówstwem. Dzienny zarobek wynosi od 60 groszy do 1,5 złotego bez konia i od 2 złote do 3,5 z koniem. Zarobków tych oczywiście pod dostatnim nie mają. Budynki chłopów w wioskach są wyłącznie drewniane, pokryte słomą, rzadko gontem. Dom mieszkalny składa się z jednej dużej izby, do której wchodzi się przez małą, ciemną sień. Izbie ciemno, nędznie i brudno. Sufit niski, zamiast podłogi tok z ubitej gliny. Okna małe, ściany nietynkowane i niebielone. Zawieszone rzędem świętych obrazów. Dużą część izby zajmuje olbrzymi rosyjski piec, pod którym jest pomieszczenie dla kur. Powszechnym zwyczajem na wsi jest trzymanie owiec i karmienie świń w izbie mieszkalnej w zimie. W zimie na piecu sypia część albo i cała rodzina. Sprzęty stanowią stół, ława, łóżka godne miana barłogów, u gospodarzy zamożniejszych szafa lub skrzynia na ubranie. Izba oświetlona łuczywem lub lampami bez szkieł, tak zwanymi kopciuchami, zrobionymi z kałamarza, plastra surowego ziemniaka i knota. Lampy ze szkła rzadkie. We wsi Dmitrówka na przykład na 36 domów tylko w 6 używa się lampy ze szkłem. Pożywienie liche. Kartofle, zacierka, krupy, kapusta, czarny chleb, na wiosnę szczaw, ubrania biedne, bielizna z własnego płótna, samodziałowe. Na nogach noszą łapcie lub klumpie, czyli obuwie zrobione ze skóry i drzewa. Rzadko i tylko w święta i niedzielę, latem dopiero pod kościołem, wdziewają buty skórzane. Specjalnego stroju nie ma. Ludność jest zabobonna, ciemna i nieufna. A tak Kajetan Waszulewski opisuje moralność mieszkańców gminy Niemęczyn w powiecie wileńsko-trockim. Ta akurat ludność, która głównie składa się z Polaków katolików. Ludność gmin jest od najdawniejszych czasów wyłącznie polska. W 1935 w gminie zamieszkiwało 13,5 tysiąca Polaków, niespełna 800 Żydów, ponad 100 Rosjan. Rodzice oczekują, aby dziecko stało się jak najrychlej ich wyręczycielem i zyskuje samodzielność już w 9-11 roku życia. Od tego czasu, powiedziałbym, żyje samopas. Wtedy uczy się gry w karty, pijaństwa i życia seksualnego. Upadek moralności cechuje także i starszych. Oszukać, nawet ukraść, to rzecz naturalna. Z drugiej strony do religii są przywiązani. Modlą się żarliwie i z wiarą. Ogólnie rzecz biorąc, dusza chłopa tutejszego to splot rzeczy brudnych i wzniosłych. Ludność miasteczka różni się od ludności wiejskiej brakiem wiary, wszelkich skrupułów i większym upadkiem moralności. O Poleszukach, czyli tutaj przechodzimy już do ludności głównie prawosławnej, z gminy Czuczewicze w powiecie unijnieckim, pisze Edward Kiesenwater. Ludność miejscowa to Białorusini, zahukani życiem i zdemoralizowani codziennym zatroskaniem. Wśród tych zniszczonych i wychudłych ludzi czasem napotyka się Tatara lub Rusina, wyróżniającego się swą aktywnością i gadatliwością. Najczęściej spotyka się Żyda. Ci, jak wszędzie, skupiają w swoim ręku handel i wysysają ostatnią kroplę krwi chłopa polskiego. Ogromnie trudno jest wzbudzić zaufanie zbiedzonego tubylca do Polaków. Zresztą nie tylko Poloszucy są nieufni. To samo, a niekiedy jeszcze w większym stopniu, daje się to zauważyć u ludności rdzennie polskiej, zamieszkałej na tutejszych terenach od niepamiętnych lat. Jak wygląda Poleszuk? To opisuje Władysław Woszczyński. Jest trochę niechlujny, głowę nieuczesana o długich włosach, bielizna i pościel rzadko zmieniana i prana, a na każdym kroku rzuca się w oczy ich niezaradność i ospałość umysłowa. Trochę więcej kulturalni są dawni urzędnicy rosyjscy i Żydzi, trudniący się drobnym handlem wiejskim. Wszystkie te trzy grupy są na wszystko obojętne i słabo ulegają obcym wpływom. Polacy stanowią prawie 10% ogółu ludności. Element ten to inteligencja, nauczycielstwo, urzędnicy, posiadacze większych majątków i półinteligencja. Co znaczy półinteligencja? Tu osadnicy i szlachta. Białorusini z Dawid Grudka to ludność o różnych zawodach w jednej osobie. Rolnik, rzemieślnik, rybak, wiosną w cudzysłowie turysta podróżujący po całej Polsce sprzedając nasiona i lody. Przez te podróże i zwiedzania całego kraju wyrobiło się u nich poczucie ogromu, potęgi i bogactwa Rzeczypospolitej. Pod względem religijnym są oni prawie obojętni i opieszali. W rękach Żydów spoczywa 85% handlu. Do nich też należy większy przemysł, dwa młyny, trzy tartaki, jedna garbarnia, bank kupiecki, bank ludowy, kasa pożyczek bezprocentowy, apteka, skład apteczny. Żydzi posiadają jedną szkołę powszechną, stowarzyszenie Tarbut, pięć bożnic. Polacy to urzędnicy, nauczyciele i wojsko. Wszyscy pracują gorliwie nad uobywatelnianiem innych grup. Polacy ściśle jednoczą się ze sobą. Posiadają dwie biblioteki, jedną spółdzielnię, jedną mleczarnię, jedną kasę stewczyka i jedną elektrownię. Z kolei Witold Garlicki pisze o Żydach z gminy Słobudka-Zawierska w powiecie bracławskim. Bardzo licznym elementem liczącym ponad 10 tysięcy osób w gminie są Żydzi. A w XVI wieku było ich tylko kilka rodzin. Mnożą się szybko i przybywają z innych stron. Trudnią się głównie szynkarstwem i lichwą. Za cara staje się dla nich tutejsza ziemia mlekiem i miodem płynąca. Za przedanie i obłudnie zdradzali tych, którzy ich przygarnęli. Polska dla Żydów była tym, czym była baba dla zmarzniętego wilka, którego przygarnęła, a ten z wdzięczności ją pożarł. Żydzi również niezmiernie przyczynili się do stłumienia powstania w 1831-1863. Nie było lepszych szpiegów i denuncjatorów jak oni. Za swe zasługi wnieśli nawet podarowanie od cara, aby ozdobili ich piersi orderami. Dziś są znowu lojalnymi obywatelami Polski. Tak Witold Garlicki pisze o Żyda. Po prostu w tej książce są charakteryzowane każde na narodowości. Litwini też znaleźli swój obraz. O Litwina, o nieprzychylnym stosunku ich do Polski w gminie Orane, to w powiecie wileńsko-trockim, pisze Adolf Olechnowicz. Pisze o nich tak. Pozornie lojalni wobec państwa. Starają się zakładać swoje towarzystwa, swoje biblioteki, czytelnie i nie chcą asymilować się z ludnością polską. Starają się zapamiętać krzywdy ze strony polskiej, które doznali w ciągu historii. Dzieci nie uświadamiają, że żyją w państwie polskim i stawiają nauczycielom, wiadomo, głównie Polakom, swoje wymagania, aby na przykład modlono się w języku litewskim, aby nawet modlitwę kończyć słowami królowo korony litewskiej, módl się za nami, a nie królowo korony polskiej. Używają powszechnie języka polskiego. Także z tej książki wynika, że była duża nieufność, duży dystans ze strony mniejszości wobec II Rzeczypospolitej, pamiętanie pewnych krzywd i pewna niechęć, jeżeli chodzi o asymilację. Oczywiście książka jest obszerna, liczy kilkaset stron, także trudno omówić przynajmniej najważniejsze problemy w niej zawarte. Niemniej polecam do czytania, jeszcze przypomnę tytuł tej książki, Kresy w oczach polskich oficerów, napisana przez profesora Jana Widackiego, która chyba lepiej nawet niż niejedno opracowanie zawodowego historyka oddaje ducha wschodniej części II Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo za uwagę.
Radio Ortodoksja.